Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie, a przy telefonach pierwsi goście, Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
I Marek Surmacz, radny Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Pana i witam Państwa, kłaniam się.
Witam serdecznie. Kompromis czy weto? To bardzo ważne pytanie, bo rozmowy o unijnym budżecie wchodzą w decydującą fazę. To bardzo ważna sprawa, bo dotyczy także nas tutaj w województwie lubuskim i w Gorzowie. Polsko-węgierskie stanowisko w sprawie budżetu jest właściwie wspólne. O tym wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki. Pytanie, czy wspólny będzie także sprzeciw? No i pytanie też, czy możliwy jest kompromis? Jak to będzie? Marek Surmacz, jak Pan uważa?
Najpierw zapowiedź weta, bo to jest ciągle trwająca negocjacja jeszcze. Z oczywistych powodów nie możemy się zgodzić jako państwo polskie, jako Polacy, na to, żeby jakieś inne państwa przy podejmowaniu wspólnotowych decyzji finansowych decydowały, szczególnie Niemcy, bo przecież nie ma w nich wątpliwości, że to jest prezydencja niemiecka narzuca ten sposób widzenia spraw finansowych w przyszłości i podporządkowania sobie państw suwerennych dotychczas, tylko z pewnymi przekazami, ale za zgodą i na podstawie traktatów uprawnień do decyzji wspólnotowych. W związku z tym każdy, kto optuje za tym, żeby zawierać bezwarunkowy kompromis i godzić się na arbitralną w przyszłości ocenę zachowań Polaków po decyzjach demokratycznych, albo nie wie, co mówi, albo ma wyjątkowo złą wolę, bo takie łatwo przewidzieć, że kompromis musi być zawarty. Jesteśmy w pozycji negocjacyjnej w tej chwili bardzo dobrej wobec tego, co ma nastąpić na szczycie Rady Europejskiej w najbliższy czwartek. Jestem przekonany, że zostanie zaproponowane rozwiązanie powracające do deklaracji z lipca o tym, że kwestie praworządności będą się odnosić wyłącznie do kwestii finansowych, rozliczeń, o wykorzystanie środków. My Polacy z tym problemu nie mamy. Doświadczenia nasze z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej mamy bardzo dobre. Mamy wypracowane już systemy kontroli. Jeśli się zdarzają przypadki korupcyjne, to są bardzo nagłaśniane i natychmiast niwelowane. W związku z tym najpierw, sumując te kwestie, najpierw zapowiedź weta, jeśli oczywiście Berlin nie odstąpi od tego warunku arbitralności na poziomie zresztą rozporządzenia wykonawczego, a nie traktatu, a dopiero kompromis po tym, jak Niemcy i Holandia głównie, główni beneficjenci partycypujący w korzyściach z Unii Europejskiej, odstąpią od tego twardego stanowiska.
Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, trzeba zacząć, panie redaktorze, szanowni państwo, od początku. Przystępowaliśmy do Unii, przyjmowaliśmy określone zasady, które w tej Unii obowiązują. To w artykule 2 traktatu jest mowa o praworządności. Mnie w ogóle dziwi, jak można podważać jakiś warunek praworządności. No podobno, chociaż wiemy, że tak nie jest, podobno jesteśmy krajem praworządnym, więc nie bardzo rozumiem od początku, o co my się właściwie bijemy. Praworządność musi być przestrzegana. To jest standard w obecnym świecie. I co do tego, to nie ma wątpliwości. Jedną rzecz tutaj muszę jednoznacznie sprostować. To nie jacyś Niemcy nam zabraniają czegokolwiek czy cokolwiek wnoszą, tylko 25 państw. 25 państw nie ma problemu z praworządnością. Z praworządnością ma problem tylko Polska i Węgry. No coś to mówi, 27-1 już kiedyś przegraliśmy. Nawet Węgry się wtedy z tego wycofały. Teraz Węgry z uporem dla swoich interesów trzymają się Polski.
Pytanie, bo o tym mówił wicepremier Gowin, że rzeczywiście w Brukseli może być taka propozycja dodatkowego dokumentu, który ma wyjaśniać, że ten mechanizm praworządności dotyczy właśnie kwestii uczciwego wykorzystania pomocy unijnej. Polska...
A innej praworządności, panie redaktorze? W ogóle praworządności?
Mówimy o tym, co teraz się dzieje, jakie propozycje padają. To, co było wcześniej, to jest zupełnie inna sprawa, ma pan rację. Tylko chodzi o to, że przed chwilą radny Marek Surmacz wspomniał o tym, że Polska nie ma problemu z rozliczaniem środków unijnych. No i rzeczywiście tak jest, ale problem mają Węgry. I teraz pytanie, jak zachowa się Polska?
Węgry mają problem z rozliczaniem, więc my, Polska, dobrzy koledzy, będziemy bronić Węgrów, w których korupcja i przejmowanie środków unijnych jest na co dzień. Ale proszę Państwa, powiedzmy więcej, o co my się właściwie bijemy. Do tej pory otrzymaliśmy blisko 190 miliardów euro. Dzięki temu żyjemy w Europie. Ja się cieszę, że żyjemy w Europie, że zbliżamy się i to szybkimi krokami, co by nie mówić, przez te lata do właśnie standardów, do poziomu życia, który w całej Europie funkcjonuje i obowiązuje. Nasi studenci korzystają z wymiany chociażby Erasmusa. My poruszamy się po całej Europie swobodnie i czujemy się Europejczykami. I proszę Państwa, to, co się w tej chwili dzieje, to niestety, ale to jest jakaś dziwna, nie wiadomo jaka próba. Po pierwsze, pozbawienia nas środków finansowych, które na nas czekają. Tak jak wiemy, przeszło 60 miliardów w programie odbudowy, które za chwilę, natychmiast prawie mogą ruszyć. W postaci bezpośrednich środków i nisko oprocentowanych pożyczek po to, żeby odbudowywać naszą gospodarkę tak jak w całej Europie po okresie pandemii, to możemy stracić, nie mówiąc o 7-letnim budżecie. Oczywiście, że zawsze wszystko można zawetować. Pytanie jest po co? Jaki jest rachunek zysków?
Panie przewodniczący, a ja chciałem pana dopytać, bo opozycja przedstawia weto jako swoistą zdradę stanu. Z drugiej strony mamy przykłady z Europy. W tej chwili francuski minister do spraw europejskich zagroził, że Francja zawetuje porozumienie w sprawie Brexitu. Nie podobają się pewne zapisy Francuzom i też grożą wetem. Jak pan patrzy na te kwestie, bo komentatorzy mówią w ten sposób, że Francja walczy o swoje interesy, a Polska nie może?
To znaczy, wie pan co, to są sytuacje zupełnie nieporównywalne, jeżeli chodzi o wychodzenie.
No dlaczego nieporównywalne?
Za chwilę Marek Surmacz będzie mógł odpowiedzieć, nie mówmy razem, bo nikt nas nie rozumie.
Dlatego nieporównywalne, że to dotyczy całych dziesiątek, setek umów łączących Unię z krajami, które do Unii nie należą. Myślę, że poznamy też szczegóły tego, które rzeczy są w jakiś sposób nie do przyjęcia dla Francji, dla innych również krajów, a proces uzgodnień nie jest łatwy, bo tak jak mówię, to musi uzgodnić 27 krajów, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz, od której zaczęliśmy, panie redaktorze. Jeżeli nie będziemy w grupie krajów Zachodu, który tak w taki sposób, jak widzimy, się rozwija i w których społeczeństwa tak żyją, to pozostaje nam nic innego, tylko i wyłącznie zwrócenie się na wschód. I nie dziwmy się, że w takiej sytuacji, jaka w tej chwili się wytworzyła przez Polskę i Węgry, Putin zaciera ręce i mówi tak, o to mi chodzi, bo chyba dla nikogo nie ulega wątpliwości, że chciałby, żeby Unia Europejska jako silny, mocny partner została po prostu zniesiona i rozbita.
Marek Surmacz.
A dlaczego nie zadajemy pytania, że Berlin ma interes w tym, żeby dezintegrować Unię Europejską w porozumieniu z Putinem? Przecież prowadzą własne biznesy gospodarcze Nord Stream 2 wbrew interesom całej Unii, wbrew interesom Polski, krajów sąsiadujących z Rosją. I mają w nosie uzgodnienia, mają w nosie to, że ten rurociąg godzi w poważne interesy, zmusił nas do działania. Niemcy zmusiły nas oczywiście dla celów bezpieczeństwa do poszukiwania dywersyfikacji źródeł dostaw energii, gazu z innych źródeł, do potężnych inwestycji. Dlaczego o tym nie mówimy? Przecież to tak samo może być, że działanie Berlina może być właśnie obliczone na to, żeby zdezintegrować Unię Europejską. Albo dezintegracja, albo całkowite podporządkowanie. Dlaczego nazywamy weto francuskie? Weto francuskie nazywamy wetem innym. Ja już to słyszałem, że co wolno Hiszpanom, co wolno Francuzom, co wolno Niemcom, to w tych samych zasadach praworządności rzekomo uniwersalnych nie mieści się Polska, bo oni mają dłuższą tradycję, tak? A ja uważam, że nie ma co biegać na wyprzódki do różnych możnych, tak jak zdrajcy Polski biegali w przeszłości i sprzedawali się, i sprzedawali naszą suwerenność, by potem w historii zapisać się jako zdrajcy. Jeszcze raz podkreślam, weto jest instrumentem, prawem przysługującym w szczególnych okolicznościach zagrożenia, narażenia poważnych interesów zagwarantowanych traktatami o Unii Europejskiej i my z tego po raz pierwszy poważnie zagroziliśmy, że użyjemy. Nie ma prostszej zasady, jak tylko odstąpienie od tej arbitralnie brzmiącej zasady praworządności w ogóle, nie tej zapisanej, którą cytował pan Marcinkiewicz w traktacie, bo z tej nie wywodzimy żadnych zagrożeń. Chociaż mamy doświadczenia, że i TSUE, i Niemcy, i inne kraje europejskie chcą nam politykę ustawiać w Polsce wbrew wyborom dokonywanym demokratycznie przez Polaków. Chcą nam ustawiać gospodarkę, chcą nam ustawiać finanse, chcą nam ustawiać instytucje praworządności, wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Nie zajmą się swoimi problemami.
Tylko,
nie zajmą
panie
się
Rady,
swoimi
to teraz,
problemami.
To ja
nie na
pytanie.
To się godziliśmy, przystępując do Unii Europejskiej, żeby Niemcy, tak jak swego czasu Radosław Sikorski zawołał, że on żąda wręcz i potępia Niemcy za nieprzejęcie dominacji nad Unią Europejską. No już większych hołdów pruskich nie można sobie wyobrazić.
To ja zadam pytanie, takie pytanie zadaje też opozycja Prawo i Sprawiedliwości. Czego się boi Prawo i Sprawiedliwość? Jeżeli nie ma nic na sumieniu, to nie powinno bać się mechanizmu praworządności.
Ale to jest trywializowanie całej sytuacji. Mamy doświadczenia w tej chwili. Unia Europejska w traktatach nie ma prawa ingerowania w ocenę funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To jest suwerenne prawo wyborców, wyrażone w kolejnych wyborach demokratycznych. Tu nie ma nikt wątpliwości, że one są demokratyczne. A jednak ingeruje. Jednak jeżdżą te delegacje łajdaków w togach jeszcze ciągle i skarżą na Polskę
poniżają autorytet Polski
za granicą.
Czy to nie jest za mocne w dyskusji takiej, no powinna być dyskusja parlamentarna, nazywanie kogoś
sędzia,
łajdakiem?
Sędzia w konstytucji i w ustawach ma napisane, jak nikt inny. I za to jest też odpowiednio gratyfikowany w imieniu społeczeństwa, by się w kwestie polityczne, ustrojowe państwa nie mieszać. A ci sędziowie, którzy jeżdżą, sami boją się odpowiedzialności karnej, elementarnej, która dotyczy każdego obywatela w naszym kraju za popełnione przestępstwo i dlatego jeżdżą skarżyć, bo boją się tak rozumianej praworządności, że w Polsce być może inaczej niż w Holandii, we Francji, być może inaczej niż w Niemczech. Każdy, kto popełnia przestępstwo, tak samo każdy powinien być ukarany.
To jeszcze jedna kwestia. Za chwilę Mirosław Marcinkiewicz, ale chciałem dopytać, bo kolejny temat jest bardzo również ważny i chciałem do niego przejść, ale jeszcze wcześniej pytanie do pana Marka Surmacza, bo samorządowcy, no, związani też z opozycją, przypomnieli wczoraj, że nie zgadzają się na politykę wetowania przez polski rząd budżetu Unii Europejskiej. Zapowiedzieli, że pomiędzy 9 a 11 grudnia wywieszą na urzędach poszczególnych miast, gmin, flagi Polski, flagi Unii i flagi poszczególnych miejscowości, taka, żeby zademonstrować przywiązanie do Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ostatnio na swoich stronach, także w mediach społecznościowych, promował, czy też pokazywał inwestycje takie wykonane też z pieniędzy unijnych. Jak pan skomentuje, ale proszę krótko.
Czy ktoś kwestionuje przynależność Polski do Unii Europejskiej? Oczywiście kwestionuje to polityka Niemiec i jej przedstawiciele w naszym kraju, którzy ślepo deklarują wierność nawet za cenę suwerenności Polski. Ja uważam, że gdyby w Polsce obowiązywały elementarne zasady podziału kompetencji, samorząd, rząd, władza sądownicza, wykonawcza, to nie byłoby problemów z takimi wygłupami lewackich samorządów, które malują obrazeczki, błyskawice faszystowskie i różne inne rzeczy, w imię poddaństwa wobec na przykład Berlina. Ja uważam, że jesteśmy w dobrej pozycji negocjacyjnej w tej chwili i Polska oddała kawał swojej gospodarki i oddała duży 40-blisko-milionowy rynek dowolnego handlu, dowolnego biznesu i na tym i Holandia, i Niemcy dobrze prowadzą interesy. Oni są głównymi beneficjentami korzyści gospodarczych i finansowych z funkcjonowania Unii Europejskiej. My nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej. My żądamy, żeby prawo traktatowe, czyli zapisane w traktatach, umowy, pod którymi się podpisała Polska, były respektowane.
Mirosław Marcinkiewicz.
No dużo półprawd, nieprawd i w ogóle tego rodzaju świństwa, nazywania, przepraszam, łajdakami sędziów, którzy korzystają z obowiązujących w Polsce praw, jeżeli chodzi o ścieżkę postępowania sądowego. No nie umiem tego nazwać, nie chcę używać wielkich słów, ale pan Surmacz powinien się zastanowić, co mówi. Sądownictwo w Polsce jest częścią sądownictwa europejskiego. O tym nie zapominajmy. Wszystkie kraje Unii muszą być pewne, że praworządność w Polsce jest przestrzegana. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości, bo jesteśmy częścią sądownictwa europejskiego. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości, jeżeli Komisja Wenecka zwraca uwagę na różnego rodzaju nieprawidłowości, które w Polsce występują, nieprawidłowości, które mogą skutkować tym, że po prostu polskie sądownictwo nie będzie uważane za sądownictwo Unii Europejskiej, no to mówią o tym po prostu. A to nie my, tylko rząd, wyraźnie to podkreślmy, mówi, nie wszystko jest w porządku. Nie, w porządku nie jest. I jedna jeszcze bardzo ważna rzecz, która tutaj padła,
proszę,
mówiąca o
dalej.
Gospodarce. Sorry, ale takiego eksportu, jaki w tej chwili z Polski odbywa się do krajów Unii Europejskiej, nigdy jeszcze nie było. Tak, eksport do Niemiec, do Holandii, do wszystkich innych krajów. Dzięki temu wreszcie Polska ma dodatni bilans w tym zakresie. Przez wiele lat było z tym bardzo ciężko. Tak, to my korzystamy na tym, że jesteśmy w Unii. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Wiele lat temu, po wojnie, Polska miała okazję skorzystać z planu Marshalla. Planu, który właśnie gospodarki całej zachodniej Europy postawił na nogi i spowodował, że te gospodarki są o lata świetlne ciągle jeszcze od nas. Bo my z tego planu nie skorzystaliśmy, bo rządzący wtedy komuniści posłuchali podpowiedzi z Moskwy, że nie mamy do tego przystępować i Polska nie otrzymała wtedy po wojnie, choć bardzo tego potrzebowała, ogromnych pieniędzy, dzięki którym, tak jak mówię, gospodarka europejska zafunkcjonowała. Jeżeli dzisiaj my wycofamy się z bycia w tym klubie państw zachodnich, klubie, który się nazywa Unia Europejska, a wszystko do tego zmierza, to strzelimy sobie w stopę i to zrobi to nasz rząd. Nie my, jednoznacznie powiedzmy nie my, bo gospodarka czeka z wielkim utęsknieniem na te pieniądze, które w planie odbudowy już są. I jeżeli to zostanie przyjęte, natychmiast zostanie to uruchomione. Tylko jedna drobna rzecz.
Panowie,
przestrzegajmy praworządności.
Stawiamy.
To się okazuje jest wielkim
problemem. I dlatego według pana Marcinkiewicza ci, którzy nam zniszczyli Polskę, wymordowali miliony obywateli II wojny światowej, nigdy za to nie zapłacili złamanego szelonga. Mamy się im dzisiaj podporządkować, tak? Mamy pozwolić na to, żeby skutek rozstrzygnięć II wojny był.
Zostawiamy kwestie historyczne.
To pan opowiada w ogóle.
Zostawiamy kwestie historyczne, chociaż nie, bo to też trochę historii teraz, bo z Europy wracamy do województwa lubuskiego. Panowie, jesteście radnymi wojewódzkimi i dobrze o tym wiecie, że jako sejmik przyjęliście apel do premiera w sprawie rozwoju transportu w województwie lubuskim i w całej Polsce Zachodniej. Tam jest ważna kwestia, między innymi połączeń kolejowych. Wczoraj, lubuskie podpisało 10-letnią umowę z Polregio. Będzie więcej pociągów, ale rozmawiamy w Radiu Gorzów. Ja chciałem zapytać, co z tego wszystkiego będzie mógł mieć Gorzów, bo mamy dwa nowe pociągi, które będą kursowały między Kostrzynem a Krzyżem, wożąc pasażerów na bardzo uczęszczanej linii, ciągle niezelektryfikowanej, o co też toczy się dyskusja. Tymczasem też patrzę na to, co się dzieje w Zielonej Górze, bo niedawno radni Zielonej Góry przyjęli po tym waszym stanowisku sejmiku, stanowisko Rady Miasta. Mam je przed sobą i powiem szczerze, no imponujący, mi to imponuje, bo połączenia z Wiedniem, z Pragą, z Wilnem, z Lwowem, z Grodnem, z Dreznem, kolejne z Berlinem, z Amsterdamem, z Brukselą, z Kopenhagą. No takie plany ma Zielona Góra, a jakie powinien mieć Gorzów i jakie szanse ma na rozwój tej marnej komunikacji kolejowej, która teraz jest Gorzów? Marek Surmacz.
Nasze położenie geograficzne w województwie i w Polsce jest takie, jakie jest. My tego nie zmienimy. Władze samorządowe, lokalne i my w sejmiku jako przedstawiciele powinniśmy zabiegać o to, żeby te możliwości, które są w naszym mieście, maksymalnie wykorzystać. I dla nas zdecydowanie, tak jak dla Zielonej Góry, z racji południowego położenia w województwie i pozostawania na linii połączeń, możliwych połączeń między węzłem poznańskim i dalej Warszawa, a w przyszłości centralny port komunikacyjny koło Łodzi, to z oczywistych powodów w tej chwili trwa swego rodzaju lobbying na rzecz takiego usytuowania w nowym podziale sieci komunikacyjnej, także kolejowej, aby te miasta, aby nasze miasta były odpowiednio doszacowane.
Czy my mamy taką siłę, żeby ten lobbying przeważył tę wajchę w kierunku Gorzowa? Bo pan mówi o CPK.
Ja specjalnie lobbingu samorządu gorzowskiego w tej sprawie jakoś nie dostrzegam. Znaczy są wypowiedzi oczywiście z różnych przedstawicieli władz samorządowych, które deklarują wsparcie, oczekują, a to trzeba bardzo aktywnie działać na różnych forach, nie tylko w internecie i na sucho w deklaracji, bo to jest kanał komunikacyjny dla indywidualnych raczej polityków i komunikowania o ważnych zdarzeniach dla władz lokalnych. My nawet w tej chwili nawet nie mamy bezpośredniego połączenia do Berlina.
A Zielona Góra za chwilę będzie miała drugie.
Które mogłoby nam otwierać za pośrednictwem Berlina, mówię tu o skomunikowaniu odpowiednim, rzeczywiście kanały komunikacji, tak jak Zielona Góra to nazywa szumnie Kopenhaga, my też możemy przez Via Berlin wymieniać wszystkie stolice europejskie i południa, i północy jako komunikacja. Ale na dzisiaj powinniśmy zadbać o to, żeby mieć bezpośrednie i szybkie połączenie, bo odległość nie jest wielka, szybkie połączenie ewentualnie z Berlinem, ale pierwszym dla nas zadaniem jest zawsze bezpośrednie, szybkie połączenie z Warszawą. Bo to do Warszawy, do Poznania, do Szczecina, do Wrocławia Polacy powinni mieć możliwości szybkiego przemieszczania się nie tylko komunikacją drogową, samochodową, autobusową, ale też kolejową, najbezpieczniejszą i też bezkolizyjną, odpowiednio szybką i też ekologiczną oczywiście, bo dla środowiska to jest bardzo korzystne. Nie ma w Gorzowie takiej dyskusji, nie ma w Gorzowie zgromadzenia odpowiednio jednolitego poglądu, tak jak z zazdrością można patrzeć od lat na różne zapoczynania Zielonej Góry w tej sprawie.
Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy na falach Radia Gorzów to muszę sprostować jedną rzecz. Pan Surmacz się całkowicie myli, bo chyba jest niezorientowany. Miasto Gorzów bardzo dobrze współpracuje z tutaj województwem lubuskim, z przedstawicielami.
W zakresie
transportu. Powiedział pan. Miasto Gorzów właśnie dołożyło swoją cegiełkę i tutaj mogę tylko pochwalić publicznie ekipę pana prezydenta Wójcickiego, tu konkretnie pan wiceprezydent Szymankiewicz włożył dużo pracy w to, żeby przygotować to, co się stało. To, że te cztery linie będą odtwarzane czy też modernizowane, czyli połączenia Skwierzyna Międzychód, Międzyrzecz, Wierzbno, to właściwie Międzychód, Gorzów, Myślipuszcz.
Ale to są decyzje rządowe, panie Marcinkiewicz, co pan miesza?
Ależ oczywiście, że decyzje rządowe, rządowe,
a nie samorządowe, to pan
momencik, Mirosław Marcinkiewicz, a później Marek Surmacz.
Te decyzje zostały podjęte przez rząd oczywiście w oparciu o materiał, który został przygotowany tu w województwie lubuskim i wysłany w odpowiedzi na oczekiwanie takie odpowiedniego ministerstwa. Tak to tu zostało to przygotowane i dlatego tu chwalę współpracę z miastem Gorzowem, bo ta współpraca była i trwało to sporo czasu, żeby to przygotować. Ten materiał został wysłany i został bardzo dobrze oceniony właśnie przez ministerstwo i znalazł się w tym programie Kolej Plus. No, bijmy sobie brawo i powiedzmy, że coś nam się udało, a nie szukajmy. Tak, my zrobiliśmy psak i na tej podstawie zostało to zakwalifikowane do programu Kolej Plus. Ale chcę jeszcze tylko dodać. Tak, elektryfikacja linii 203, rzecz, o której mówimy od wielu, wielu lat. Remont na tej trasie wreszcie został dokonany i czekamy na kolejne. Tak, jest to w pewnym przygotowaniu. To są trudne rzeczy, bo studium uwarunkowań i tak, następnie wstępne chociażby projekty wymagają czasu. To jest po prostu robione. A to, co się stało teraz, podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie przewozów, dwa nowe zakupione szynobusy trzyczłonowe, większe, co spowodują? Spowodują lepszą podróż po prostu na linii 203, ale również do Poznania. Tam było wiele uwag, składałem 3 lata temu interpelację w tej sprawie, że jest tłok w tym pociągu, że szczególnie w piątki, później poniedziałki, szczególnie studenci, którzy dojeżdżają do Poznania i później wracają do Gorzowa, mają wielki kłopot, bo się ten pociąg pęka w szwach po prostu.
Panowie, musimy...
W tej chwili mamy większy, trzyczłonowy szynobus. Coś się udaje właśnie...
Jedno zdanie, Marek Surmacz, i kończymy.
No oczywiście podpinanie się pod programy rządowe, co samorząd lubuski miał nie odpowiedzieć na pytania rządu, ewentualnie nie wyrazić w ramach programu rządowego Kolej Plus swoich oczekiwań.
No ale to też tak działa mechanizm.
Ja mówiłem zupełnie o czymś innym. Ja mówiłem nie o wymogach urzędniczych, formalnych, do czego jest zobowiązany każdy samorząd, na to ma siły i do tego jest zobowiązany. Śmieszne jest w ogóle mówienie o tym, że przygotował materiał informacyjny. To jest rutyna, to jest codzienność w funkcjonowaniu administracji, samorządu czy państwa. Dodam tylko, że 5 lat temu na pierwszych sesjach Sejmiku Wojewódzkiego podnosiliśmy kwestię zatłoczenia linii do Krzyża i dalej do Poznania. Popatrzcie państwo, 5 lat potrzeba było na to, żeby zrealizować taki postulat. Ja go nie krytykuję, bo wiem, ile to czasu potrzeba na to, żeby przygotować odpowiedni program, zasilenie środków, zakupy, umowy, kontrakty, one są długoterminowe. Mamy, cieszmy się, 3-członowe, będziemy wygodniej, bezpieczniej i w sposób absolutnie dzisiaj nowoczesny dojeżdżać do Poznania.
A ja wszystkim mieszkańcom, którzy nas teraz słuchają i myślą na przykład już i tęsknią za porządnymi, prawdziwymi wakacjami, dodam, że w sezonie letnim do dyspozycji będziemy mieli pociąg z Gorzowa do Świnoujścia. Bardzo fajne połączenie, bo od 5.40 z Gorzowa, 9.40 w Świnoujściu albo 9.23 w Międzyzdrojach, a wrócimy sobie wieczorem, 19.40 pociąg powrotny i 22.30 w Gorzowie. Też ciekawe, oby do wakacji i bez koronawirusa. Dziękuję panom za dyskusję. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję. Miłego, zdrowego weekendu.
I Marek Surmacz, radny Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam państwa i do usłyszenia.
Teraz stawiamy kropkę, wiadomości, wracamy po wiadomościach. Marcin Sasin i wracamy po przerwie. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, radny sejmiku SLD. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I Karol Dzieleński, dyrektor biura wojewody lubuskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, poprzednią rozmowę skończyliśmy na połączeniach kolejowych i transporcie ogólnie kolejowym w województwie lubuskim, jego przyszłości, w kontekście przede wszystkim Gorzowa, bo jesteśmy w Radiu Gorzów i słuchają nas mieszkańcy, którzy zastanawiają się, co w najbliższym czasie się zmieni. Słyszymy o 10-letniej umowie z Polregio, bardzo ważnej i okazałej, bo 1 mld złotych to sporo pieniędzy. Słyszymy także o apelu Sejmiku Województwa lubuskiego do rządu, do premiera w sprawie transportu w województwie lubuskim. Jest kwestia tak zwanych szprych z centralnym portem komunikacyjnym, czyli tych połączeń z portem, który powstanie, zobaczymy, no ale to wszystko jest w fazie dyskusji i pewnych rozwiązań, o których trzeba powiedzieć, że się toczą. Jak panowie odnoszą się do tych informacji, do tych planów, jak to wygląda z punktu widzenia Gorzowa w panów opinii? Tadeusz Jędrzejczak.
Czy to nie są plany, bo to są podpisane umowy na okres 10 lat. To są pieniądze wpisane w budżet województwa na dopłaty do przewozów kolejowych i przewozów autobusowych również. Więc to nie są plany. Są
nie, ja mówiłem o planach, panie marszałku, ja mówiłem o planach w kontekście na przykład centralnego portu komunikacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o umowę, no to są konkretne rozwiązania, to fakt.
Tak, tak. Więc jakie najbliższe będą działy się nowości, jeśli chodzi o komunikację kolejową? No po pierwsze powstał rządowy projekt przebudowy i elektryfikacji kolei tam, gdzie elektryczna kolej nie dojeżdża. W przypadku Gorzowa jest to propozycja następująca, żebyśmy z Gorzowa byli skomunikowani elektryczną koleją na południe, podobnie jak idzie droga kolejowa Warszawa-Berlin przez Świecko, więc w okolicach, przez Kunowice w okolicach Świebodzina, podobnie Zielona Góra wypinała się w sieć kolejową elektryczną, wschód-zachód, a więc w domyśle również centralny port komunikacyjny, chociaż w planach tego portu województwo lubuskie nie jest przewidywane, podobnie jak zachodniopomorskie, bo nie ma możliwości dojazdu w ciągu 2,5 godziny. Pozostaje nam inne rozwiązanie. Sprawa druga, więc jeśli chodzi o elektryfikację. Sprawa druga, trwają prace projektowe drugiego odcinka drogi 203 od Gorzowa do Krzyża. Kto korzysta z kolei, to wie, że dworzec Krzyża został już przebudowany. My kupiliśmy te składy, które w tej chwili za tydzień 13 powinny być w normalnym użytkowaniu. Więc będzie modernizowana droga 203. Jesteśmy w planie centralnym wpisani przez PKP i Polregio i Ministerstwo Infrastruktury. Sprawa następna na granicy polsko-niemieckiej w Koszczynie. Trwa budowa nowego tak naprawdę mostu kolejowego na potrzeby Polski i Niemiec, który będzie łączył drogę kolejową z Koszczyna, z Kitz do Berlina, dalej lotniskiem nowo otwartym przed miesiącem. Więc tego typu działania będą w najbliższym czasie podejmowane. Jednocześnie chcemy spróbować nowych połączeń kolejowych, uruchomić linie, które do tej pory były albo całkowicie zlikwidowane, albo nie były, były bez frekwencji kolejowej. Myślę tutaj o połączeniu z Gubinem, z Zielonej Góry, z Międzyrzecza do Sulęcina. No i jest propozycja i dyskusja na temat tej linii kolejowej Gorzów-Myślibórz, która była likwidowana przed 20 laty. Więc jeżeli te wszystkie plany się powiodą, będą zrobione biznesplany, jeżeli to będzie miało sens, no to Polska będzie realizowała to założenie Unii Europejskiej mówiąc o ekologicznym transporcie, czyli o transporcie głównie szynowym i głównie kolejowym, chyba że kolej wjeżdża w centra miast, a nie na obrzeża i nie ma problemu z korkami, z ochroną środowiska i tak dalej, i tak dalej. I druga sprawa z tym związana. My mamy u nas w regionie prowadzone rozmowy w tej chwili z Niemcami, dlatego że pojawia się nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o ochronę środowiska i nowe źródło energii do napędu. Myślę tutaj o napędzie wodorowym. Wchodzi w tej chwili nowa perspektywa unijna bez względu na weto Polski i Węgier, czy ono będzie, czy nie. I tak będą realizowane zadania, które stoją przed Unią Europejską i przez państwami. I Niemcy podjęli decyzję o tym, znaczy oni po pierwsze stwierdzili to, że są zacofani technologicznie, jeżeli chodzi o porównanie z Koreą Południową, Chinami czy Stanami Zjednoczonymi. Są też podjęli decyzję, że będą inwestowali duże środki w ochronę środowiska, przede wszystkim w nowe źródła transportu, stąd też i budowa tych baterii, tego wszystkiego, co jest związane z Tesla, ale nie tylko. Dlatego prowadzimy rozmowy i w okolicach Cottbus i południowej części Brandenburgii powstała grupa robocza i pierwsze przedsiębiorstwa, w tym pod Berlinem, które prowadzą badania nad magazynowaniem wodoru, który ma być paliwem przyszłości. Polska w tym nie uczestniczy, my uczestniczymy jako region, ale my na to nie mamy wielkiego wpływu i myślę, że tu otwierają się kolejne możliwości rozwoju transportu ekologicznego również do naszego regionu. Także będzie działo się na pewno dużo. Czekamy na kolejne pociągi, które będą do nas dojeżdżały. Część jest po remoncie, część będzie nowy. Cieszy nas to, że są to polskie przedsiębiorstwa, które nam sprzedają pociągi. No i będziemy w końcu z Gorzowa jeździli, jak dali ludzie, jak porządni obywatele pierwszej kategorii pociągami w głąb kraju, w głąb Niemiec, głównie do Berlina.
I jak na inwestycje w kolej patrzy Urząd Wojewódzki Karol Zieleński?
Ja nie słyszę pana redaktora.
Przede wszystkim przez pryzmat programów rządowych, które są realizowane i które obejmują województwo lubuskie, ale tutaj szczególnie Gorzów, chodzi o programy Kolej Plus, czy koncepcję, czy też już realizację idei Centralnego Portu Komunikacyjnego, gdzie tutaj Gorzów też ma być włączony. Jak mój przedmówca powiedział, tutaj czas od Gorzowa do Centralnego Portu ciężko osiągnąć ten wskaźnik tych 2,5 godziny, aczkolwiek w drugiej fazie planowana jest szprycha do Zielonej Góry i do Gorzowa Wielkopolskiego. Także myślę, że to nastąpi. Tutaj Gorzów jest zorientowany na kilka kierunków kolejowych, bardzo ważnych dla nas. Nie tylko tutaj Centralny Port, ale tutaj przy okazji Poznań. To jest kierunek bardzo chętnie wybierany przez gorzowian. Kolejny kierunek, i tu już mamy pierwsze pozytywne efekty, czyli kierunek północny do Szczecina i dalej nad morze. Tak? Od wakacji jest zapowiedź, że będzie możliwość dojechania do Świnoujścia pociągiem w ciągu 2 godzin. To jest bardzo atrakcyjne połączenie.
No i powrót wieczorny, tutaj... jak zobaczyłem te liczby, te godziny, to jest naprawdę ciekawa rzecz.
No generalnie samochodem się jedzie, jeżeli nie ma korków, 2,5 godziny około. Jeżeli są korki, to nawet 4. Także połączenie kolejowe z morzem, nie dość, że ekologiczne, to jeszcze szybkie, wygodne. To jest dobra propozycja. Tego powinniśmy oczekiwać od rozwoju kolejnictwa w Polsce. No, kolejnym kierunkiem dla Gorzowa jest chyba postawienie na połączenie kolejowe z Zieloną Górą. Tutaj niewielu odcinków już brakuje i to na pewno by przełamało. I jeżeli mówimy już o kolejach wysokich prędkości, to podróż pociągiem z Gorzowa do Zielonej Góry mogłaby się realnie zamknąć w 30-40 minutach.
No ale to jest chyba pieśń przyszłości. Bo tak, na to wskazywał zresztą Sejmik w swoim stanowisku, że to jest jedna też z potrzeb, przyspieszenie tego połączenia.
Tak, jest to potrzeba, aczkolwiek tu koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, tutaj ta rozwój infrastruktury będzie się rozchodził od środka na zewnątrz. No, to, że leżymy tutaj dość daleko od miejsca, gdzie powstanie Centralny Port Komunikacyjny, no, powoduje, że my musimy jeszcze troszeczkę poczekać, ale w międzyczasie będą zrealizowane kolejne inwestycje.
Panowie, idziemy dalej, bo tematów jest kilka. Jestem ciekaw panów zdania na ten temat, ale zatrzymajmy się na chwilę przy dzisiejszych liczbach, bo 13 tysięcy przypadków koronawirusa w kraju, 339 w województwie lubuskim. Tymczasem słyszymy, że zaczyna się dyskusja, i to szeroka, jak rozdysponowywać szczepionkę na koronawirusa, gdzie będą odbywały się szczepienia. Czy panowie, jak patrzycie panowie na to, co teraz się odbywa, bo z ministerstwo przyjmuje zgłoszenia kolejnych punktów, które będą te szczepienia wykonywały. Czy nie będzie z tym problemu? Czy zostanie tak to zorganizowane, że w końcu ta pandemia się skończy? Jak na to patrzy Tadeusz Jędrzejczak?
Znaczy wie pan, no do tej pory mamy takie doświadczenie, że za co rząd się nie weźmie, to wszystko nie wychodzi, albo z tego robi się skandal, albo niedopowiedzenia, albo kompromitacja, więc mam nadzieję, że po raz pierwszy po kilku latach rządów PiS-u pierwsza akcja, czyli szczepienia, zakończą się sensowną polityką. Ja myślę, że tu ze szczepieniami największy problem jest w innym miejscu. Na skutek braku polityki informacyjnej rządu i opowiadania bzdur przez prezydenta Dudę, który krzyczał w lipcu do swoich oszalałych zwolenników, że on się nie będzie szczepił, a premier odwoływał już dwukrotnie niedawno, bo tydzień temu też odwoływał już pandemię. No taki mamy poziom władzy w Polsce. Mamy problem zaufania do osób publicznych. Efekt tego jest taki, że blisko połowa Polaków ma wątpliwości, czy w ogóle się szczepić i czy szczepionka nie szkodzi. No wielki guru naszego rządu i pana prezydenta Dudy, Donald Trump, w lipcu tego roku zamieścił na Facebooku film, którym tłumaczył, że dzieci nie chorują na koronawirusa, efekt tego był taki, że Facebook wyrzucił ten film i zakazał pisania panu Trumpowi na Facebooku, o czym mało kto w Polsce wie i mówi, no bo Trump jest geniuszem, który niczego nie umie. W związku z tym ja mam nadzieję, że to będzie pierwszy raz, kiedy rząd się do tego właściwie przygotuje, wytłumaczy obywatelom naszego kraju, że szczepionki nie szkodzą, bo jesteśmy wszyscy szczepieni od lat, zaraz po urodzeniu na wiele chorób zakaźnych, które dzięki szczepieniom nie występują. I mam nadzieję, że pan minister i pozostałe osoby będą mniej mówili, a szczególnie pan premier i pan prezydent na temat szczepionek, o których nie mają pojęcia, a zaczną mówić fachowcy, a żeby mówili ludzie, którzy się nad tym znają i po prostu Polkom i Polakom wytłumaczyli, że to jest dla naszego dobra. I wtedy myślę, że większość Polaków będzie chciała się zaszczepić, a efekt tego będzie taki, że wirus, który nam przeszkadza w życiu społecznym blisko rok i mamy kilkanaście tysięcy zgonów i setki tysięcy zachorowań, zachorowań w sumie już ponad milion w skali całego kraju, zostanie przez naszych obywateli opanowany, ale bez rozumnej i sensownej polityki rządu to się po prostu nie uda. Co do samej techniki trudno powiedzieć, bo tutaj płyną różne informacje z różnych stron i warto by było, żeby nie wszyscy ministrowie zajmowali się koronawirusem i wszyscy wojewodowie, tylko zajmowali się fachowcy, którzy nam powiedzą,
ktoś to musi koordynować,
jak będziemy szczepieni, jaki to będzie efekt i wtedy myślę osiągniemy sukces, na którym wszystkim nam zależy.
Wczoraj usłyszeliśmy, że rząd zapowiada szczepienia miliona osób miesięcznie i powrót do normalności w połowie wakacji. Czekamy na szczepionkę firmy Pfizer i BioNTech, bo mieliśmy informację zresztą też w naszych wiadomościach.
Nawiasem mówiąc, że pan redaktor pozwolił firmę BioNTech, o której mówimy, bo to nie Pfizer tą szczepionkę wymyślił i zbudował. Jest to małżeństwo emigrantów tureckich, którzy w Niemczech zrobili karierę naukową i właśnie zbudowali tą szczepionkę, o czym mało Polsce kto wie, no bo jak muzułmanie i Turcy
mogą robić. Też czytałem o BioNTech w polskich mediach, ale Karol Zieleński...
Taką informację też podać.
Tak, oczywiście. Natomiast mowa jest też o rosyjskiej szczepionce Sputnik 5. No, słysząc taką nazwę, od razu włącza mi się czerwona lampka i ograniczone zaufanie. Czekamy więc na tę szczepionkę tych dwóch.
Ale ja panu coś powiem, panie redaktorze. U nas wszystko, co rosyjskie, zbudza
podejrzenie. Nie.
Ale ja panu powiem tylko o tej szczepionce jedną rzecz. Warto, żebyśmy wiedzieli,
z przymrużeniem oka,
że laboratorium, które tą szczepionkę wyprodukowało, to jest jedyne laboratorium na świecie, które produkuje jedyną szczepionkę na ebolę. Nikomu na świecie się to nie udało. Rosjanom się to udało.
Sprawa druga,
no poczekajmy, niech Rosjanie tą szczepionkę produkują masowo. Na razie Izrael chce kupować i mają zlecenie na miliard sztuk, także warto by było, żebyśmy nie pokazywali tylko, że Rusy to głupi i ciemni,
nie,
bo Amerykanie...
Nie, ja tego nie powiedziałem, powiedziałem to z przymrużeniem oka, ale dobrze, że pan zareagował, Karol Zieleński.
Amerykanie ich środkami kosmicznymi latali w kosmos, a nie Rosjanie amerykańskimi, więc... Proponowałbym, żebyśmy zachowali trochę dystansu. Zobaczymy. Dla nas rzeczą kluczową jest to, że kupujemy szczepionki razem z Unią Europejską. Są wyznaczone kraje i Europejska Komisja Leków, która dopuści tę szczepionkę, czy nie. My w Rosji szczepionek nie będziemy kupowali. Nasz partner i najbliższy sojusznik, wielka potęga Węgry, będą kupowali szczepionkę w Rosji.
Karol Zieleński, bardzo lubię cięte riposty Tadeusza Jędrzejczaka. Teraz Karol Zieleński, jeśli chodzi o województwo lubuskie, urząd wojewódzki ma jakieś informacje, jak to się odbywa, jeśli chodzi o zgłaszanie się poszczególnych podmiotów do szczepień, do wykonywania szczepień?
Dystrybucją i leków, i szczepionek zajmuje się tutaj Ministerstwo Zdrowia, Departament Farmakologii. Cieszy mnie, że fascynacja Rosją w Polsce jest wciąż żywa. Tutaj nie do końca powinniśmy się koncentrować, kto wyprodukuje szczepionkę, tylko to, czy ona będzie skuteczna. Problemem tutaj na pewno będzie skala. Skala zjawiska i plan zaszczepienia bardzo dużej ilości osób w stosunkowo krótkim czasie jest wyzwaniem, ale to jest kolejne wyzwanie, z którym rząd upora się bez, mam nadzieję, że bez większych komplikacji.
Czy to będzie, bo to tak naprawdę to będzie ogromne logistyczne przedsięwzięcie. Jak namówić do tego społeczeństwo, które w dużej części jest sceptyczne wobec szczepionek? Czy będą jakieś
Tak, są te programy? Czynniki ryzyka, są nie od dziś ruchy antyszczepionkowe, jest dyskusja, czy szczepionka jest skuteczna, czy nie jest skuteczna. Tego tutaj bazujemy na tym, czy zostanie dopuszczona ta szczepionka do użytku przez Komisję Europejską. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia tutaj społeczeństwo zostanie poinformowane w trakcie kampanii informacyjnej, gdzie, co i jak można tutaj osiągnąć w związku ze szczepionką. Jeżeli też odnosimy się do dyskusji ogólnopolskiej, to była dyskusja, kto będzie kwalifikował osoby do szczepienia, które będą chętne, oczywiście tylko i wyłącznie lekarz. Ale te wszystkie procesy będą trwały, tu cała epidemia od samego początku jest bardzo dynamiczna, jest bardzo dużo zmiennych. Aktualnie obserwujemy takie chwilowe, chociaż mam nadzieję, że już długotrwałe wypłaszczenie liczby zachorowań, także u nas w województwie. Cały czas się to zmienia, cały czas to płynie. Kierunki, które będą rozwoju bądź regresu epidemii za tydzień, nie wiemy, ale szykujemy się na każdy możliwy scenariusz.
Na koniec, panowie, chciałem zapytać o strategię, która powstaje w Gorzowie, strategię rozwoju miasta do 2030 roku. Tadeusz Jędrzejczak, panie marszałku, jako były prezydent Gorzowa, co by pan poradził dzisiaj prezydentowi Jackowi Wójcickiemu, jeśli chodzi o kierunki rozwoju miasta? Ma pan szerszą perspektywę, bo z urzędu marszałkowskiego widać inaczej Gorzów. Co by pan poradził Jackowi Wójcickiemu?
Czy trudno mi powiedzieć, bo ja nie znam tych materiałów, które miasto przygotowuje i nie chciałbym tutaj w to ingerować, ani wypowiadać się bez zgody pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent będzie taki potrzebował konsultacji razem, myślę, z radnymi sejmiku, czyli ludźmi, którzy są z różnych środowisk politycznych, czy gospodarczych, czy też społecznych, to ja bardzo chętnie wtedy się zapoznam z tym dokumentem. Na dzień dzisiejszy nie znam tego dokumentu, w związku z tym trudno mi...
Znaczy ten dokument powstaje, na razie jest zespół roboczy, który nad tym funkcjonuje, ale pytanie jest takie, Gorzów się wyludnia. To jest problem realny, który dotyka miasto co roku, około 1000 mieszkańców albo wyjeżdża, albo wymeldowuje się do gmin wokół Gorzowa i tam mieszka, pracując w Gorzowie przeważnie. Więc to jest jeden z problemów. Mieszkalnictwo jest drugim problemem, ale też szerzej, bo mówiliśmy o kolei i rozpoznawalności miasta. Jego marce, teraz Gorzów zrezygnował z marki Gorzów Przystań, którą pan wprowadzał. Mamy zapowiedź, że nie będzie żadnej marki, będzie polityka promocji, ale jaka ona będzie jeszcze nie wiemy. Stąd moje pytanie do pana. Co by pan proponował, jeśli chodzi o przyszłość miasta, stawianie na edukację mocniej?
Czy wie pan, ja myślę, że przy radnych, których mamy w Gorzowie od lat, przy tej niezmieniającej się grupie w Gorzowie niewiele się zmieni, dlatego że potrzeby tych ludzi są minimalne. One zamykają się w ich osobistych ambicjach i potrzebach, a nie ich szerzej problem miasta nie interesuje. Myśmy składali taką propozycję w siedzibie PWSZ-u przed kilkoma laty, jakie perspektywiczne decyzje trzeba podjąć, żeby Gorzów nabrał tempa i skonsumował swój rozwój w wyniku działalności MG6 poprzez poszerzenie granic, no to poza mną nikt tego nie poprze. No to wszyscy robili wszystko, żeby to się nie udało, łącznie z mediami publicznymi. Efekt tego jest taki, że Zielona Góra poszerzyła granice, Gorzów nie. No i dzisiaj Gorzów tak naprawdę utrzymuje gminy podgorzowskie poprzez miejsca pracy, infrastrukturę, przedszkola, żłobki, szkoły, miejsca kultury, handlu, sportu i tak dalej dla gmin ościennych, które nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. I jedny przecież nie ma co ukrywać, że przecież pan prezydent Wójcicki był przeciwnikiem jakichkolwiek działań prorozwojowych Gorzowa i je blokował jako wójt gminy Deszno. W związku z tym dzisiaj jesteśmy właśnie w tym punkcie, czyli minęło blisko 10 lat i też do tego samego punktu i stoimy przed tymi samymi dylematami. Tylko minęło 10 lat, inni poszli do przodu, a Gorzów został w tym samym miejscu z tymi samymi pytaniami, które zadawaliśmy sobie wiele lat temu. I państwo radni zajmują się dzisiaj głównie pomnikami i jakimiś tam rzeczami związanymi z cudami nad Wisłą, a nie zajmują się tym, co należy do nich i myślenie o przyszłości miasta. To wystarczy popatrzeć na Gorzowie, prezydent może być ze złota, niewiele drogi.
Karol Zieleński.
No tutaj powinniśmy bardzo szeroko patrzeć na Gorzów i na ten, co mój przedmówca wspomniał, pomysł na rozwój poprzez poszerzenie. Zielona Góra była w innej sytuacji. Zieloną Górę jako miasto otaczała gmina Zielona Góra i to połączenie było naturalne, było kwestią czasu. Natomiast Gorzów otoczony jest przez 5 gmin i uważam, że nie powinien się Gorzów rozwijać terytorialnie, póki nie uzupełni swojego stanu posiadania. Ma duże bufory gruntów w granicach miasta i to nie jest kierunek, który Gorzów powinien przyjąć. Tutaj z tych dokumentów, z którymi się zapoznaliśmy po warsztatach, uczestniczy tego panelu diagnozowali, że głównym problemem jest kapitał ludzki, czyli tutaj to, co pan powiedział, wyludnianie się, ale też niska jakość kompetencji absolwentów szkół. Ale to też jest największa szansa do przyszłego rozwoju Gorzowa, właśnie kapitał ludzki. Nie mamy tu złoży naturalnych, nie mamy innych naturalnych uwarunkowań, które mają inne miasta. Także powinniśmy rozwijać nasz kapitał ludzki i przede wszystkim postawić na zahamowanie emigracji tutaj wewnętrznej, czy wewnątrz kraju, czy tam emigracja, migracje ludności międzykrajowe, to jest osobny temat. Także pierwszy kierunek to jest kapitał ludzki. To, co też panowie poruszyliście, strategia marketingowa. Można krytykować hasło Gorzów przystań tak czy inaczej, ale jeżeli się nie ma innego pomysłu, to powinno się pozostać przy tym, co jest, do momentu, kiedy nie wymyśli się czegoś nowego. Nie można zostawiać pustki. Gorzów musi być rozpoznawalny w Polsce, a najlepiej w Europie. Także tutaj jest wiele do zrobienia. Jeżeli tutaj jeszcze jeden kierunek chciałbym zaproponować i włodarzom miasta, i prezydentowi, Gorzów ma szansę rozwoju poprzez współpracę. Współpracę z otaczającymi go gminami i brakuje mi w harmonogramie budowania strategii punktu, gdzie konsultowane byłoby to z sąsiadami i wszystkie samorządy budują strategię na kolejne 10 lat i może by te wszystkie samorządy kilka punktów wspólnych razem podjęły i razem realizowały w przyszłości. To mogłoby się przełożyć na rozwój Kłodawy, Lubiszyna, Bogdańca, ale też i samego Gorzowa. Tutaj kierunek współpracy powinien być mocniej rozwijany.
Dziękuję panom za dyskusję, dziękuję za rozmowę. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Rady Sejmiku, Sojusz Lewicy
dziękuję
Demokratycznej.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję.
Dziękuję bardzo. I Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
Dziękujemy państwu za wysłuchanie naszej audycji. To było polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Audycję realizował Patryk Małyszko, ja nazywam się Marcin Sasin. Do usłyszenia.